Muzeum Historyczne w Lubinie oraz magazyn muzealny zapraszają Państwa do wysłuchania podcastu pod tytułem Opowieści z regionu miedziowego i nie tylko.
Dzień dobry Państwu, Karolina Lis, witam w kolejnym odcinku opowieści z regionu miedziowego i nie tylko. Dziś zapraszam do wysłuchania rozmowy nagranej w zielonych okolicznościach Parku Leśnego w Lubinie w samym środku ubiegłego sezonu zwiedzania wystaw Muzeum Historycznego. Jaką rolę pełniły polskie kobiety w czasach I i II wojny światowej? Nie były już tylko eterycznymi damami czy piastunkami domowego ogniska. Kobiety z czasem zaczęły wykonywać męskie zawody, pełniły funkcje łączniczek, sanitariuszek czy żołnierzy. O tym, jak na przestrzeni historycznych wydarzeń zmieniała się rola kobiet, opowie Państwu Zuzanna Snoch, rekonstruktorka z GRH Bellum w rozmowie z panem Markiem Zawadką, dyrektorem Muzeum Historycznego w Lubinie. Kwestię roli kobiet w czasach wojny rozpoczniemy typowo kobiecym wstępem, a mianowicie modą.
Witam Państwa z Parku Leśnego, gdzie Muzeum Historyczne tworzy wystawy Wielkowojna. Moim i Państwa gościem jest Pani Zuzanna Snoch, rekonstruktorka, a ja z Panią chciałem porozmawiać o roli kobiet w I i II wojnie światowej, a o rekonstrukcji to będziemy cały czas gdzieś nawiązywali, ale to jest tak, mamy rok 14 i kobiety właściwie są dodatki do mężczyzn. Nagle ci mężczyźni idą się mordować na masową skalę i okazuje się, że są niezbędne na froncie kobiety i jest Pani właśnie w takim stroju kobiet niezbędnych na froncie.
Rzeczywiście, dobrze to Pan zaczął. Kobieta była dodatkiem mężczyzny i taka była troszeczkę smutna prawda. Rzeczywiście stroje przed I wojną światową, zwłaszcza te stroje bogate, były mocno ozdobne i niestety przez to niepraktyczne. Nie będę tutaj może poruszała tematu gorsetów, ponieważ o tym się wiele słyszy, wiele różnych mitów i zabobonów na temat szkodliwości oraz tego, że były niepraktyczne i utrudniały takie codzienne funkcjonowanie. Rzeczywiście, chociaż dodam od siebie, że dobrze skrojony gorset naprawdę nie jest przeszkodą w takim funkcjonowaniu. Niemniej właśnie tak, kobiece stroje i kobiety, jakby życie kobiet ograniczało się do po prostu pokazywania się, zwłaszcza te kobiety z wyższych sfer, które większość dnia spędzały, jak to się mówi ogólnie, prowadząc dom, tak, starając się
no
podnieść
tak,
swoją...
Bo mówiąc szczerze, to Pani powiedziała o wyższych sferach, a te sfery robotniczo-chłopskie, kobieta była właściwie maszyną pracującą, tak, na potrzeby
była.
Rodziny. Bardzo często dokończała żywota, rodząc 7., 10. dziecko. I teraz przychodzi pierwsza wojna i kobiety idą do fabryk, kobiety idą na front. Zmienia się ubiór, zmienia się też troszkę zachowanie kobiet.
Rzeczywiście. Może zaczniemy tutaj właśnie od kwestii, o której Pan wspomniał na początku, mianowicie tego, że kobiety często dokonywały żywota podczas porodu. Rzeczywiście poziom, jeśli chodzi o poziom właśnie położnictwa, czy takiej wiedzy medycznej i opieki nad kobietami w połogu, był strasznie niski i między innymi właśnie wojny i tak przyspieszony jakby postęp w kwestii medycyny troszeczkę też im w tym pomógł, troszeczkę ta umieralność zaczęła spadać, na szczęście. Także rzeczywiście tutaj wojna w tym temacie bardzo sprawę jakby popchnęła do przodu. Ale tak, rzeczywiście podczas I wojny światowej i zachowanie, i ubiór kobiet zaczął się zmieniać. Te suknie, które jeszcze przed wojną były często do ziemi, kapelusze były dość ciężkie, przypinane szpilkami, często były ozdabiane na przykład całymi wypchanymi ptakami, więc była to taka dość niestabilna konstrukcja, która musiała się trzymać przy pomocy szpilek, mocno osadzona na fryzurze. I właśnie przychodzi wojna i nagle kobiety zdają sobie sprawę z tego, że teraz,
że to są rzeczy zbędne,
tak,
prawda?
Teraz nasz strój musi stać się praktyczny. Musimy siąść i pomyśleć, co zrobić, żeby dostosować tą potrzebę praktycznego stroju do mody i jak to będzie na siebie wpływać. I rzeczywiście w trakcie I wojny światowej bardzo spopularyzowały się takie stroje, które widujemy do dziś w urzędach czy na jakichś apelach szkolnych, czyli po prostu klasyczna ciemna spódnica i biała bądź bardzo jasna koszula. I takie stroje z pasującą do spódnicy wełnianą marynarką, czy takie kompleciki, takie właśnie częściowe stroje, spopularyzowały się podczas I wojny światowej, ponieważ były to wygodne stroje. Spódnice uległy skróceniu, już nie sięgały praktycznie do kostek, czy nawet do ziemi, lecz zaczynały pokazywać kostkę. W takim szczytowym momencie zaczynały się nawet tak w połowie łydki, więc to już jest taka długość, która przyjdzie do nas dopiero w latach 30. z powrotem. Także taki mini po prostu epizod krótszej spódnicy i śmiało odsłoniętej łydki się pojawił. Ponieważ no tak, to wszystko się mogło plątać wokół kostek. Ja w tym momencie mam na sobie strój, fartuch i spódnice, które już są troszeczkę wygodniejsze, ale miałam okazję, niestety nieprzyjemność przekonać się, jak się pracuje w takim fartuchu do samej ziemi, który się brudzi, plącze po prostu pod nogami, zaczepia się o wszystko. Więc po prostu te kobiety również miały taką po prostu codzienność. One wiedziały o tym, że tak być nie może. Dlatego stroje się właśnie tutaj skracały, robiły się coraz bardziej praktyczne. Stosowano materiały takie ciemne, które nadawały się na różne okazje. Wiadomo, że wojna nie jest rzeczą wesołą, więc no niestety potrzeba stworzenia stroju żałobnego, który będzie również później funkcjonował jako taki praktyczny strój codzienny. Właśnie skłaniała kobiety w stronę takich kostiumów trzyczęściowych i generalnie dość ciemnych kolorów oraz używania materiałów typu wełna w postaci gabardyny czy w postaci takiej gładkiej wełenki, z której szyto kostiumiki. Zmieniały się też fryzury. Wcześniej były one dość takie wymyślne, potężne, opierały się po prostu na sztucznych włosach, na różnych wypełnieniach, żeby tylko po prostu pokazywać ten majestat. A podczas I wojny światowej kobiety jednak stawiały na praktyczność i to widać nawet na zdjęciach, że to co na zdjęciach niekoniecznie miało się do tego, co było w żurnalach, kiedy proponowano wymyślne fryzury z loczków wokół głowy, ponieważ taka fryzura była owszem piękna, ale no, tak jak mówię, niepraktyczna i dość przeszkadzała w codziennym funkcjonowaniu.
Gdzie i w jakich rolach mogły funkcjonować kobiety podczas I wojny światowej?
W zależności od, powiedzmy, regionu, o którym mówimy, to byłaby dość zróżnicowana sprawa. Jeśli na przykład weźmiemy pod uwagę kraje zachodnie, takie jak na przykład Francja czy Wielka Brytania, zwłaszcza Wielka Brytania, ponieważ tym się najmocniej interesuje, to tam rzeczywiście kobiety w państwach takich właśnie niepodległych, bo do terenów polskich może wrócimy później, bo to też była ciekawa sprawa.
Do terenów polskich wrócimy przy II wojnie światowej, bo ona będzie właściwie podobna. Wielka Brytania uczestniczyła w wojnie, ale jak zwykle toczyła wojnę gdzie indziej, nie u siebie. Czyli właściwie życie towarzyskie toczyło się tam na obniżonym poziomie, niemniej jednak nie było aż takiego ostracyzmu i nie było aż takiej bliskości frontu.
Owszem, ale było coś, zjawisko, które nazywało się ładnie z angielska home front, czyli to był generalnie cały zakres wszystkiej, całej pracy, którą społeczeństwo siedzące bezpiecznie po prostu w swoim kraju mogło wykonywać na potrzeby wojska. I kobiety bardzo aktywnie się w taką pracę włączały. Między innymi właśnie poprzez dołączanie do fabryk amunicji.
Znaczy tutaj chyba one nie miały wyjścia, bo ich mężowie poszli zabijać Niemców, a one produkowały amunicję, żeby oni zabili więcej tych Niemców, prawda?
Tak, to znaczy jeżeli chodzi o, właśnie znowu musimy to rozgraniczyć na warstwy, powiedzmy, społeczne. Kobiety uboższe, owszem, no nie miały wyjścia, pracowały w tych fabrykach już przed wojną, więc dla nich ten stan rzeczy niewiele się zmienił. Natomiast kobiety z wyższych sfer, owszem, z własnej woli wstępowały do takich fabryk. Jest mnóstwo plakatów i wspomnień, które właśnie pokazują, że taka sytuacja była dość normalna, że kobiety właśnie z wyższych sfer, często dość przerażone na początku tym, że z pięknych, eleganckich kostiumików muszą wskoczyć w ubranie robocze, które było niepraktyczne, nieodpowiednio dobrane do warunków. No i dla nich to była też taka właśnie nowość, że coś takiego się dzieje, ale zaciskały zęby i no, nie było wyjścia, tak? Podejmowały również wszelką po prostu działalność na polach medycznych. Powstawały różne ochotnicze tutaj formacje pielęgniarek, które szkolono i wysyłano później do szpitali frontowych, między innymi we Francji. Tak więc to była taka bliższa, bardziej bezpośrednia, takie bliższe, bardziej bezpośrednie obcowanie z tą wojną.
Kolejną nowością dla kobiet żyjących w czasach I wojny światowej była możliwość podjęcia zawodów, których wcześniej nie wypadało im wykonywać.
W trakcie wojny kobiety po raz pierwszy miały przyjemność zostać na przykład motorniczymi.
Kierowcami taksówek.
Oczywiście. miały swoje specjalne mundurki, były z nich bardzo dumne. Czytałam we wspomnieniach, że największą popularnością cieszyły się specjalne kapelusze z elegancką wstążeczką, które wskazywały na to, że właśnie tutaj zajmują się tym, a nie innym zawodem. I były z tego bardzo dumne, że wreszcie coś mogą zrobić, że zdały sobie sprawę z tego, że nie są tylko właśnie takim dodatkiem, który siedzi w domu i kolokwialnie, za przeproszeniem mówiąc, rodzi dzieci, ale że mogą mieć swój wkład w tą obronność swojego kraju.
Ale kończy się pierwsza wojna, wracają mężczyźni z frontu, idą do fabryk, kobiety wracają z powrotem do bycia ozdobą, do ciężkich prac domowych. Zaczyna się druga wojna światowa i nagle okazuje się, że nie jest, że kobiety wracają w swoich starych rolach, czyli roli sprzed 20 lat, czyli do szpitali, czyli do pomocy do sierocińców, bo akurat w wielu przypadkach to też następowało. Natomiast w II wojnie światowej zaczynają być pilotkami, oczywiście nie na froncie, ale pilotami transportowymi, gdzie zaczynają tworzyć jednostki kobiece, czyli na przykład w Związku Radzieckim. I tutaj już mamy troszeczkę takie poszerzenie swoich możliwości, jeżeli chodzi o wkroczenie w tak zwany krąg męski. Tak? To byśmy mogli powiedzieć, że to II wojna światowa powoduje.
Druga wojna światowa, ale też na pewno trzeba wspomnieć o latach przedwojennych, ponieważ kobiety tej odzyskanej, raz zyskanej, zasmakowanej wolności nie chciały tak łatwo oddać. Coraz częściej właśnie popularyzowały się takie bardziej zawody, powiedzmy, męskie, stawały się bardziej zawodami damskimi. Kobiety właśnie pracowały w biurach, pracowały na poczcie, pracowały w urzędach. Robiły, nawet w Polsce, robiły właśnie kursy na pilotów. W Polsce funkcjonowało przysposobienie wojskowe kobiet, które też ułatwiało kobietom właśnie nabywanie takich praktycznych umiejętności, które mogłyby im się przydać w przypadku kolejnego konfliktu.
No tak, bo to akurat pierwsza wojna światowa przyniosła prawa wyborcze kobiet. Tu trzeba przyznać, że Polacy byli prekursorami europejskimi. No i tak jak pani powiedziała, raz zdobytej władzy, trudno oddać. No niemniej jednak wróćmy do tego tematu związanego z ubiorami i dotyczącymi Polski, bo i pierwsza i druga wojna światowa ma to do siebie, że one obie są toczone na terenie Polski, gdzie nie ma czegoś takiego jak we Francji, w Anglii, enklawy rozrywki, gdzie nie ma właściwie no, w minimalnym zakresie jest życie towarzyskie prowadzone i gdzie jest o wiele większa bieda niż w krajach zachodnich. I te ubiory są zupełnie inne, one są według mojej wiedzy na przykład szyte z lepszych ubiorów męskich. Mężczyźni oddawali na przykład kobietom lepsze ubiory, żeby one mogły zrobić coś dla siebie z tych fraków, garniturów.
Rzeczywiście była to dość taka popularna praktyka. Wiadomo, że dobry materiał, bo jeżeli przed wojną szyto ubrania, to raczej stawiano na jakość i na taki porządny materiał, który będzie służył przez wiele lat. A jeżeli mężczyzna szedł do wojska, czy nawet coś przestawało na niego pasować, to rzeczywiście coś takiego nie mogło się marnować. I taka praktyka faktycznie miała miejsce. Rzeczywiście w Polsce, znaczy bardziej na terenach polskich, faktycznie ten temat i problem biedy i takiego, powiedzmy, opóźnienia cywilizacyjnego był dość powszechny. Rzeczywiście zdarzały się oczywiście te sfery wyższe jeszcze tam z XIX wieku, którym udało się zachować swoje bogactwa i jeszcze powiedzmy oni...
Nie dotarło do nich, że świat zewnętrzny wygląda tak, jak wygląda.
To na pewno. Poza tym no, na pewno oni jeszcze mieli szansę gonić za tą paryską modą. Natomiast rzeczywiście no, tacy ludzie biedniejsi to było... No, to było coś dość takiego...
Ubierali to, co mieli dla siebie do ubrania. Nie będziemy tu poruszali mody, że tak powiem, tych ludzi, którzy wyjechali, zostali deportowani na Syberię lub do prac przymusowych w Niemczech, bo tu nie ma mowy o żadnej modzie, tylko po prostu o zabezpieczeniu życia fizycznego. I co? Kończy się druga wojna światowa i kobiety już się nie dają wepchnąć z powrotem do bycia ozdobą w domu. Natomiast przychodzą smutne czasy komunistyczne, gdzie kobiety traktowane są właściwie jak jeden do jeden do mężczyzny i mamy trochę idiotyczne hasła, kobiety na traktory, kobiety mogą zrobić wszystko. Części kobiet się to podobało, no skończyło się jak się skończyło. Natomiast co, początki tego wszystkiego miały miejsce w pierwszej wojnie światowej i w rewolucji październikowej, tak?
Stanowczo. To znaczy, jeśli chodzi o Rosję, nie jestem ekspertem w temacie, ale rzeczywiście tam po raz pierwszy, podczas I wojny światowej, utworzono batalion kobiecy, w którym kobiety miały szansę nie tylko być pielęgniarkami, czy pomagać gdzieś na zapleczu frontu, lecz po prostu wziąć karabin i ruszyć z nim do walki. I to jest niesamowita rzecz. To jest jedna z tych lepszych rzeczy, która im tam się udała.
Czyli pani uważa, że kobiety niekoniecznie powinny być w domu, tylko powinny pomagać swoim mężom w odpieraniu napaści mężów innych kobiet, tak?
Tak to mniej więcej można zamknąć w takim zdaniu. Rzeczywiście każdy, kto może i jest na siłach, i tak nam historia pokazała, powinien się do tego przyłożyć. Na ziemiach polskich, mimo że kobiety miały dość trudną sytuację, ponieważ ich mężowie, czy nawet całe rodziny, tam bracia, ojcowie, byli wcielani często do różnych armii, ponieważ wiadomo, że tereny, które kiedyś były jednym krajem, no niestety, no, stało się jak się stało i często rzeczywiście
walczyli
przeciwko sobie, ale kobiety robiły co mogły, powstawały różne organizacje i mimo tego, że no, nie można było wtedy mówić o Polskim Czerwonym Krzyżu, to powstawały na przykład, był Galicyjski Czerwony Krzyż. Również w Niemieckim Czerwonym Krzyżu działało wiele Polek, zwłaszcza w Poznaniu. Tam też starano się utworzyć jakąś taką bardziej samodzielnie istniejącą, odrębną jednostkę. Powstała Liga Pogotowia Kobiecego, Pogotowia Wojennego Kobiet, które to była organizacja, która powstała na początku wojny z inicjatywy kilku kobiet z kręgów bliskich Piłsudskiemu. Między innymi jego przyszła żona, Aleksandra Szczerbińska, była jedną właśnie z takich odpowiedzialnych za tą organizację kobiet. One założyły, że w tej wojnie, tak jak wiele osób zakładało, Polska może odzyskać niepodległość, a jeżeli można jej pomóc, to czemu tego nie zrobić? I wtedy właśnie pojawiły się legiony i one w tych właśnie legionach upatrzyły swoją szansę na coś takiego i starały się jak mogły, żeby jak najbardziej tym chłopcom, często młodym i często jeszcze po prostu pierwszy raz gdzieś tam daleko od domu, ułatwić to życie. Organizowały zbiórki pieniędzy, organizowały zbiórki żywności, szyły mundury, starały się po prostu jak mogły na przykład organizować jakieś przenośne szpitale na terenie Kielc. Działała bardzo szeroko ta organizacja, trafiłam na wspomnienia. Mianowicie tam Aleksandra Szczerbińska założyła swoje biuro, w którym drukowała ulotki zachęcające właśnie do wstępowania tej organizacji.
I tu przyszliśmy do źródeł pomocy kobiet w czasie wojny polsko-bolszewickiej, gdzie właściwie cały naród, w sensie mężczyzn, uczestniczył na froncie, natomiast na zapleczu, o ile można mówić w ogóle o jakimkolwiek zapleczu, bo to już zostało już niewiele, zwłaszcza 2 lata po I wojnie światowej, to jednak prym wiodły kobiety, które, no co, no musiały szyć mundury i...
Ale nie tylko.
A czyli co jeszcze?
Poza takimi typowymi rolami, wiem, że słowo typowe może obrażać tutaj już pamięć tych kobiet, tak odrobinkę, nie należy ich oczywiście w żaden sposób tutaj deprecjonować, ponieważ to był ogromny wysiłek, ale właśnie Czerwony Krzyż, Biały Krzyż powstały z inicjatywy Heleny Paderewskiej w Ameryce, jeszcze w trakcie I wojny światowej, który miał docelowo pomagać Polakom po odzyskaniu niepodległości i tuż przed, ale również Ochotnicza Legia Kobiet. To była formacja, która wywodziła się z Lwowa, oraz ma dużo wspólnego z Orlętami Lwowskimi, ponieważ syn jednej z właśnie tutaj inicjatorek powstania Ochotniczej Legii Kobiet, Aleksandry Zagórskiej, zginął. Był jednym z ostatnich obrońców Lwowa, który zginął. On był jeszcze bardzo młody i to tak wstrząsnęło jego matką, że postanowiła się zawziąć, że nie, tak być nie może, musimy coś z tym zrobić, nawet my kobiety, tak? I w tym momencie po prostu wpadła na pomysł, że skoro brakuje, no ludzi brakowało wszędzie, tak? A jeżeli dało się odciążyć mężczyzn w tych, powiedzmy, bardziej takich zapleczowych kwestiach, to można to zrobić. Powstała Milicja Obywatelska Kobiet jeszcze we Lwowie, gdzie kobiety patrolowały ulice i starały się właśnie wyłapywać jakichś złodziei czy agitatorów, ponieważ niestety rabunki zdarzały się po prostu były na porządku dziennym i starano się po prostu chronić i jakieś dostawy i magazyny, tak żeby jak najbardziej po prostu odciążyć wojsko.
Szybko okazało się, że taka forma wsparcia jest niezbędna, a kobiety znakomicie sprawdzają się w rolach niegdyś będących domeną wyłącznie mężczyzn. Zdania na ten temat były podzielone.
To była jednak nowość, że kobiety tak tutaj śmiało sobie poczynają, tak, że zachciało im się do wojska wręcz. Bywały takie właśnie głosy, że nie, kobieta powinna siedzieć w domu, gdzie jej do karabinu. Z tymi karabinami to też nie było do końca tak, ponieważ one dość późno dostawały broń i tylko na potrzeby właśnie wart. Aczkolwiek właśnie później z milicji obywatelskiej rozwinęła się Ochotnicza Legia Kobiet, która wcielała kobiety na dość surowych zasadach. Nie wolno im było między innymi kontaktować się z mężczyznami bez pozwolenia. Za coś takiego można po prostu było opuścić tutaj Legię. I generalnie wiele kobiet, mimo że warunki były dość ciężkie, trzeba było przedstawić nienaganne świadectwo prowadzenia się. Jeżeli kobieta była mężatką, trzeba było przedstawić pisemną zgodę męża na to, żeby kobieta mogła dołączyć do takiej organizacji. Musiała przejść szereg różnych badań, musiała być w odpowiednim wieku. I generalnie warunki były dość ciężkie. One często brakowało, wiadomo, że brakowało często wyposażenia dla wojska, co dopiero dla kobiet, tak? Spały często na gołej ziemi. Raz doszło do wielkiej, po prostu do wybuchu zarazy na terenie ich koszar, ponieważ woda w studni okazała się być niezdatna do picia i po prostu wszystkie te kobiety cierpiały strasznie z tego powodu, ale mimo wszystko pokazywały taki hart ducha i sprawdzały się bardzo w tym, co robiły.
Zdeterminowane i odważne właśnie takie były kobiety z Ochotniczej Legii Kobiet. Cechy słabej płci przykrył żołnierski mundur i najważniejszy cel – walka o wolność ojczyzny. Ich poświęcenie i zaangażowanie zostały docenione, co w patriarchalnym świecie było dla nich i kolejnych pokoleń kamieniem milowym.
Im bliżej Bitwy Warszawskiej, tym częściej mówiono o tym, że rzeczywiście te kobiety można by wysłać do walki, ponieważ one się sprawdzały. Początkowo wysyłano je, żeby zmienić na przykład żołnierzy gdzieś tam daleko, daleko od linii frontu, ale jednak. I czasami one były tym niesamowicie podekscytowane, dostały karabin. Wow, to było po prostu takie nowum, coś takiego niesamowitego. Mam karabin i mogę pomóc. I często było tak, że siedziały po prostu gdzieś w jakiejś wsi w środku nocy, ekscytując się tym, że absolutnie nic się nie dzieje, ale w razie czego one będą walczyć. I to było po prostu niesamowite. I rzeczywiście później, bliżej Bitwy Warszawskiej, one brały już normalnie udział w walkach jako oddziały, które powstawały właśnie na początku we Lwowie, później w Wilnie, a później rozniosło się to na większe miasta nowo odzyskanej właśnie Rzeczpospolitej, w Poznaniu, w Warszawie, bodajże w Krakowie. Także generalnie było to takie już coraz bardziej potężne. I kobiety właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce to miało takie wow, oficjalnie mamy taką kobiecą formację, która dostała swoje mundury, miała swoje regulaminy, miała swoje dowództwo. Wiadomo, że najwyższym dowódcą był wojskowy oczywiście mężczyzna, jednak komendantkami były kobiety. I to było coś takiego niesamowitego, że możemy się przysłużyć, tak? I to później zaowocowało właśnie, tak jak już mówiliśmy, tym, że w dwudziestoleciu międzywojennym Polki nadal chciały coś z tym dalej robić. Był pokój, owszem, ale zakładaliśmy, że ten pokój nie będzie trwał wiecznie, dlatego powstawał szereg naprawdę wspaniałych organizacji, które miały w przyszłości rozwinąć tę rolę.
Przerwę pani, bo nawiązując do pani fascynacji wojskiem, to zadam pytanie takie ostatnie, ale dotyczące współczesności. To powszechna służba wojskowa i kobiety też do tego wojska powinny pójść, tak? Według zdania pani?
To jest ciężki temat. W XXI wieku ciężko mówić o takim przymusie i powszechnej służbie wojskowej. Moim zdaniem może nie powinno być, ale i dla mężczyzn, i dla kobiet. Kto chce i będzie z własnej woli chciał iść do wojska, iść się szkolić i przekonać się, jak to jest, to jak najbardziej super, ale chyba nie powinno być takiego obowiązku. Coraz więcej takich głosów pojawia się, że jednak ludzie mogą się przydać nie tylko właśnie jako takie, przepraszam za określenie, mięso armatnie, ale też po prostu na takim zapleczu, bo nie wiemy, jak będzie taka wojna wyglądać. Czasy się jednak trochę zmieniły i nie wiemy, czy na pewno wiemy, że nie będzie to taka wojna jak 100 lat temu, że najpierw jedni gonią drugich z karabinami, potem drudzy gonią pierwszych z karabinami. To będzie coś na pewno nowego i myślę, że należy taki właśnie pogląd na służbę wojskową dostosować do tego, jak taka przyszła wojna będzie wyglądać.
Współcześnie kobiety żołnierze to coraz powszechniejsze zjawisko. Panie funkcjonują w armii na tych samych zasadach, co mężczyźni. W szeregach Wojska Polskiego blisko 7,5% żołnierzy pełniących służbę stanowią właśnie kobiety, które od 1999 roku mają możliwość edukacji w wyższych szkołach oficerskich i podoficerskich oraz akademiach wojskowych. Od 2003 roku kobiety mają dostęp do wszystkich stanowisk w armii, a to oznacza, że mogą pracować na różnych szczeblach i w różnych jednostkach służących obronności kraju. Żołnierki godzą obowiązki zawodowe z rolą żony i matki, a coraz częściej zdarza się, że wyjeżdżają na misje pokojowe i stabilizacyjne za granicę. Dlaczego wybierają tak trudny i niebezpieczny zawód? Jak powiedziała mi jedna z kobiet żołnierzy, nigdy nie myślała o pracy w typowo damskim zawodzie. Zawsze pasjonowało ją wojsko i praca w armii. Gdyby coś się wydarzyło, nie byłaby w stanie stać bezczynnie i się przyglądać. Wolałaby walczyć. Dziś jest zawodowym żołnierzem i spełnia swoje największe marzenie. Swojego wyboru nie żałuje. Determinacja polskich kobiet i gotowość do walki o ojczyznę była zjawiskiem obserwowanym już setki lat temu. W roku 1830, czyli na 90 lat przed wybuchem słynnej Bitwy Warszawskiej, siłę i hart ducha udowodniła Emilia Plater. Polska hrabianka, która została kapitanem Wojska Polskiego, stając na czele oddziału partyzanckiego walczącego w Powstaniu Listopadowym. Platerówna miała 24 lata, gdy ścięła włosy, włożyła mundur i poprowadziła swoich ludzi do walki, idąc w ślady jej walecznych idolek – Joanny Dark i Bubuliny. Swoją postawą obaliła wizerunek grzecznej i spokojnej hrabianki, co oburzyło wiele osób z jej kręgów. Choć badacze historii debatują dziś na temat zasług Emilii Plater, odważna Polka stała się legendą i bohaterką nie tylko narodową, ale i literacką. Dziś jest patronką wielu ulic, szkół oraz organizacji. Imię Emilii Plater nosił m.in. pierwszy samodzielny batalion kobiecy, który powstał w 1943 roku i był pod oddziałem piechoty Wojska Polskiego. Żołnierze tej działającej przez 2 lata formacji osiedlili się w niewielkiej wsi Platerówka w województwie dolnośląskim. Miejsce to położone jest w gminie o tej samej nazwie w powiecie lubańskim, około 120 km od Lubina. Tam można poznać historię bohaterskich pań, które niegdyś zamieszkiwały wieś. W szkole podstawowej w Platerówce znajduje się Izba Pamięci Samodzielnego Batalionu Kobiecego imienia Emilii Plater.
Muzeum Historyczne w Lubinie oraz Magazyn Muzealny dziękują Państwu za wysłuchanie podcastu pod tytułem Opowieści z regionu miedziowego i nie tylko.